W ogóle jest taka sprawa, że nagrywamy na Discordzie i Discord ma, co ostatnio odkryłem, jakiś delay. I czasem zdarza się tak, że ja jeszcze nie skończę swojej wypowiedzi, a Kasia już zaczyna mówić, albo odwrotnie. Bo mamy opóźnienie. I wiesz jak to wykminiłem, że tak jest?
Jak?
Bo na twojej ścieżce nagraniowej i na mojej zresztą też słychać, mikrofon łapie mój głos u ciebie. Tak bardzo cichutko, więc jak sobie podbiję słuchawki na maksa, to widzę, że jesteśmy rozjechani, tak? Że my robimy 3-4 i chuj z tego 3-4, bo i tak jest rozjechane, nie? Jakby nie ma znaczenia, bo my siebie słyszymy w innym momencie, tak? Więc to jest rzecz, którą... Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Paweł Opydo, cześć. ZVZ Podcast to jest. Więc to jest rzecz, którą rozkminiłem i nie możemy nic z nią zrobić, więc jedyne, co mogę zrobić, to tylko w czasie montażu... jakby poprawiać to i trochę nas rozsuwać w momencie, w którym sobie wchodzimy w słowo.
Jesteśmy, nie? O ile
nie wiem, to jest tak pół sekundy, sekunda czy coś takiego. Na tyle dużo, że zdarza się tak, że któryś z nas jest przekonany, że drugi już zakończyło wypowiedź i zaczyna mówić, tak? Jednocześnie z tą osobą. Ale, no, ale żeby to usłyszeć, to musicie być na naszym Discordzie i uczestniczyć w nagraniach. Tak jak tutaj grupa ludzi, którzy są z nami dzisiaj, wyjątkowych osób, ale równie wyjątkowe osoby, nawet jeżeli nie ma ich tu z nami, dzisiaj są osoby na naszym najwyższym progu w klubie ZVZ, osoby wspierające, które płacą nam niesamowite pieniądze. Poniżej tego progu podatkowego, który wymaga od darowizn tak płatności. Nie, więc spoko, panie Urzędzie Skarbowy, proszę się nie przypieprzać. I dziękujemy im bardzo serdecznie i w tym tygodniu są to... Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, studio tatuażu Dziarczyńcy z Poznania i Aneta Pietrołaj-Solińska. Na tym etapie, Kasiu, jestem już mistrzem w wymawianiu nazwiska Anety. Po prostu, słuchaj, zero pomyłek, lecimy z tym. Jak będą jakieś mistrzostwa, jedziemy. I, Kasiu, w ramach takich ogłoszeń, ostatnio naszego Discorda, naszą fantastyczną społeczność, przejęły reality show o miłości. Nie wiem, czy zauważyłaś to.
Tak, zwróciłam uwagę.
Tak, liderem jest cały czas Love is Blind, gdzie jest kilkaset w ogóle wypowiedzi, prawie 500 wypowiedzi o tym programie, ale wraca z nowym sezonem teraz. Ruszył dosłownie pierwszy odcinek, więc podejrzewam, że będzie leciał dalej ten wątek, co jest o tyle ważne, że pojawiły się wątki o zaufanie grachciwości, które jest w ogóle super tytułem. Zaufanie grachciwości. Wow, to jest jakby
szacun.
Mhm. I Love Never Lies Polska. I te wątki też bardzo szybko zyskują na popularności. Love Never Lies Polska ma już 332 wypowiedzi, zaufanie grachciwości 190 wypowiedzi. Słuchajcie, jeżeli chcecie uczestniczyć w tych dyskusjach, a wiem, że chcecie, to dołączcie, bo powiem wam tak, to są orzechy, to są po prostu orzechy, więc warto tu być. I tak sobie pomyślałem, Kasiu.
Tak?
Ty widziałaś ten Love Never Lies?
No właśnie, nie widziałam Love Never Lies i przyznam szczerze,
że czuję się
zainfluencowana twoimi postami o naszej dyskusji na Discordzie, bo doszłam do wniosku, że skoro ponad 300 komentarzy, skoro tyle osób ma emocje związane z Love Never Lies...
Tyle osób ma emocje w dzisiejszych czasach.
Właśnie, to ja to sobie chyba obejrzę. Przy czym ja mam olbrzymi problem z oglądaniem polskiej reality show, bo ten Second Hand Embarrassment, który jest wpisany w ten rodzaj programów, troszkę mnie zabija. Więc będę bardzo walczyć sama ze sobą. Bo wiesz, bo ja jestem tą osobą, która najbardziej pokochała Too Hot to Handle. I to jest mój reality show. Ale tak, ale sam ten wątek i jego istnienie sprawia, że dosłownie dzisiaj pomyślałam sobie, dobra, Love Never Lies Polska musi zostać przeze mnie obejrzana.
W ogóle w Love Never Lies jest taki koncept, który nazywa się seksowni single. Więc przy okazji chciałem cię zapytać.
Tak?
Jaka jest twoja top lista najgorszych rzeczy z literami SS w nazwie? I czy seksowni single są w pierwszej trójce? Bo u mnie nie, muszę przyznać.
Nie, mam wrażenie, że istnieją pewne organizacje, istniały w historii, które miały ten skrót i były troszkę wyżej na liście, ale ty przypomniałeś mi o rzeczy, która mnie niezmiennie bawi. Mhm. Otóż jakieś organizowałam coś, co nazywało się Secret Santa. I bardzo dużo osób czuło potrzebę skracania tej nazwy. I kilka razy dostałam wiadomość, w co mam się ubrać na spotkanie SS.
No na pewno byłaś dobrze ubrana wtedy.
Bo to chodziło o to, że mieliśmy się spotkać właśnie, wymieniając sobie prezenty, bo autentycznie w co mam się ubrać na spotkanie SS. No i ja się tak bałam, że mi konto zablokują. A najbardziej mnie bawiło to, że raz urządziłam to spotkanie Secret Santa tak w takim barze w piwnicy. I ktoś zapytał, gdzie jest to spotkanie, ktoś napisał, spotkanie z S jest w piwnicy. I to już było w ogóle bardzo podejrzane, więc to bardzo trzeba uważać, jak się wymyśli coś, co ma ten skrót.
Spotkanie SS, tylko Hugo Boss, tak?
Tak, no coś takiego.
Wiesz co, ja mam topkę i moja topka najgorszych rzeczy z SS w nazwie to na miejscu pierwszym naziści, jakby bezkonkurencyjnie.
Oni często wygrywają, tak, to prawda.
Potem powiedziałbym, że SS Sniper Wolf, zapraszamy do naszego odcinka. No i na trzecim miejscu powiedziałbym, że Suicide Squad z 2016 roku. I seksowni single powiedziałbym, że jest później.
Ty to masz przemyślane, nie?
No tak, tak, jesteś oczywiście. Naprawdę... Ja
u mnie
myślę
to by
bardzo często.
Na początku byli naziści, na drugim miejscu byłyby takie biurowe Secret Santa. Wiesz, takie, że kompletnie kogoś nie znasz.
Tak, tak, w sumie tak, albo klasowe, nie?
Tak, a na trzecim miejscu byłoby Suicide Squad.
No dobra, słuchajcie, dziś mamy wiele tematów. I w tym podcaście ja i Katarzyna Czajka opowiemy o, między innymi o kazirodztwie i kanibalizmie. I zastanawiam się, jaka jest wasza lista rzeczy zawierających kaka w nazwie, najgorszych. Ale może następnym razem to sobie przedyskutujemy, bo jest ich też wiele, jakoś tak wyszło. Więc tak, po raz kolejny mamy dzisiaj odcinek, w którym będziemy skakać po tematach, rozmawiać o zupełnie różnych rzeczach. I wydaje mi się, że ja mam więcej i jestem strasznie nagrzany.
Dobrze, więc, to jest bardzo dobrze. To
więc ja zacznę, tak. Bo słuchajcie, kwestia jest taka. Czasem są takie momenty w życiu człowieka, że styka się z rzeczą w popkulturze, która tak z nim rezonuje albo wywiera na nim taki wpływ, że ma ochotę wszystkim o tym powiedzieć. I przez czysty przypadek takie rzeczy mi się zdarzyły w ostatnim czasie dwie. I obie są z zupełnie różnych kategorii. Obie to gry wideo, ale jedna z nich to właściwie jest visual novel, ta, o której za chwilę opowiem, więc nawet jeżeli nie lubicie gier wideo, to możecie do tego usiąść. To nie jest dosłownie visual novel, ale to jest generalnie gra, w której większość czasu spędzimy klikając spację, żeby przejść do kolejnej wypowiedzi w dialogu i po prostu czytając dialogi, tak? A poza tym czasem będziemy chodzić postacią i klikać spację w różnych miejscach. Ale generalnie, jeżeli nie jesteście zainteresowani jakby graniem tak ogólnie, to i tak warto po to sięgnąć. I teraz tak, ta gra, o której mowa, to jest w ogóle, ja robię przydługi wstęp, bo to jest gra, która wywarła na mnie niesamowite wrażenie i uważam, że jest absolutnym dziełem sztuki, ale jednocześnie jest bardzo niekomfortową, złą, można powiedzieć, rzeczą właściwie i taką wręcz, przede wszystkim bardzo trudną do polecenia. Mowa o grze, która nazywa się The Coffin of Andy and Lily i to jest... Okej, jest taka kategoria rzeczy w kulturze, po które nie sięga się dla przyjemności, tak? Sięga się po nie, żeby pchnęły mózg w jakimś takim kierunku, w którym on zwykle nie chce być, albo w kierunku jakichś rzeczy, o których nie chcesz do końca myśleć i które wręcz cię mogą ubrzydzać, albo być złe po prostu, ale jest to w jakiś sposób interesujące. Nie w taki sposób interesujące jak, nie wiem, słuchanie podcastów True Crime czy coś takiego, że dla rozrywki słuchasz o tych strasznych rzeczach. Nie, to jest coś, co w jakiś sposób rozwija, pokazuje ci jakąś perspektywę świata, pokazuje ci jakieś rzeczy, o których zwykle nie chcesz myśleć, tak? I ta gra jest absolutnie taka i w trakcie tej gry dzieją się absolutnie okropne rzeczy i to nie jest coś, w co się gra, żeby sobie pograć w coś rozrywkowego, tak? I przede wszystkim jakby to jest gra o traumach. Zacznę od takiego krótkiego przedstawienia nam historii. Przede wszystkim kwestia jest taka, ta gra jest bardzo oniryczna i taka... Wydaje mi się, że oniryczna to jest najlepsze słowo. Generalnie możemy mieć wątpliwości, czy to się dzieje naprawdę, jaka część tej historii dzieje się naprawdę i ona jest bardzo dziwna, od razu uprzedzam, tak? Ale generalnie historia opowiada o rodzeństwie tytułowych Andy i Ashley i to rodzeństwo jest zamknięte w mieszkaniu, ponieważ w okolicy od pewnego czasu jest grasuje tajemnicza choroba. Tak? Więc są, jakby jest kwarantanna i ta kwarantanna jest taka, że dosłownie mają zareglowane drzwi, chodzi policja, nie wpuszczają ich, dostają jedzenie, to trwa ileś tygodni. Tak? Problem polega na tym, że od pewnego czasu jedzenie nie przychodzi, tak? I oni mają coraz większy problem z tym. Cała sytuacja zmienia się, kiedy orientują się, że sąsiad przyzwał właśnie demona i demon go zabił, więc postanawiają go zjeść, w sensie sąsiada.
A nie demona, dobrze.
Nie, demon znika. Sąsiada postanawiają zjeść, tak? I to jest... pierwszy z aktów kanibalistycznych w tej grze i podpowiem tylko, że kolejny już nie wynika z głodu. To jest generalnie eksploracja czegoś, co właściwie nie wiem, czy ma taki polski odpowiednik, ale generalnie w psychologii jakby takiej zależności toksycznej. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale relacja między tym rodzeństwem jest bardzo dziwna i bardzo intensywna i potencjalnie kazirodcza, tak? To zależy od pewnych wyborów graczy, ale może się to zdarzyć. Te rzeczy są w grze, tak? Więc jest tu sporo triggerów, tak? I dowiadujemy się w trakcie tej gry, skąd ta relacja się wzięła, dlaczego ona tak wygląda i jak to wszystko działa. I to daje z jednej strony bardzo ciekawą perspektywę i generalnie wow, to robi mega wrażenie przede wszystkim, tak? Bo jakby wchodzisz w głowy tych osób i gra czasem robi coś bardzo niekomfortowego, w sensie zmusza cię do robienia rzeczy, które są złe i obrzydliwe, ale bohaterowie je robią, tak? I zmusza cię w takim sensie, że jakby prowadzi cię krok po kroku przez te rzeczy. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie chcę zdradzać fabuły, nie? Ale generalnie musisz zrobić pewne rzeczy i widzisz reakcję postaci na to, więc widzisz rzeczy, które są paskudne i które cię obrzydzają gracza. Podejrzewam, że mogą być osoby, których to nie rusza, nie? Ale obrzydzają mnie jako gracza, ale ja widzę reakcję postaci, które do tego podchodzą jak do najnormalniejszej rzeczy na świecie, nie? I to jest w ogóle gra, która jest epizodyczna i na razie są dwa epizody, kosztuje to $10 na komputer i nie ma tego nigdzie indziej, w sensie na żadnej innej platformie i będą 4 epizody. One będą już dostępne za darmo, jeżeli mamy grę, tak? Więc nie potrafię powiedzieć, w jakim kierunku ta historia pójdzie i nie potrafię na pewno powiedzieć, tak, że będzie super, bo być może do końca się jeszcze dużo rzeczy zmieni gdzieś tam. Nie chcę oceniać gry na bazie, wiesz, połowy historii, ale zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, jako wejście właśnie w... Kurczę, bardzo trudno się o tym mówi bez spoilerów, ale generalnie wejście w bardzo zniszczone i traumatyzowane głowy tej dwójki ludzi. Takie z butami wejście, nie? Takie bardzo bezpośrednie i takie, że wpływają na ciebie ich zachowania i emocje i z jednej strony, poznając jakby tło tych wydarzeń, do pewnego stopnia im współczujesz, ale z drugiej strony oni robią zupełnie okropne rzeczy w ramach tej historii i zachowują się po prostu, są abstrakcyjnie oderwani od jakichkolwiek norm społecznych i nie mają absolutnie żadnej relacji z innymi ludźmi, a wręcz nie traktują innych ludzi jako osoby poza sobą nawzajem. I ta dynamika jest tematem, dynamika między rodzeństwem, tak? Jest tematem tej gry i nie chcę też zdradzać, jak ona wygląda dokładnie, bo to jest bardziej skomplikowane, ale generalnie historia jest o eksplorowaniu tych tematów, nie? Więc jeżeli, powiem tak, ja nie wiem, czy kojarzysz takiego mema, że jest Jezus i z niego takie światło wypływa, tak? Ja jestem w tej historii Jezusem, a to światło to jest opowiadanie o tej grze wszystkim dookoła, tak? I to na pewno nie jest gra dla każdego. Myślę, że jeżeli posłuchaliście tego, co powiedziałem, to wiecie, czy to was interesuje, czy to w jakiś sposób wydaje wam się ciekawe, czy może to kompletnie nie jest rzecz dla was, tak? Wydaje mi się, że to jest kwestia już bardzo indywidualnej wrażliwości, tak? Część osób szuka w kulturze czegoś takiego, jak właśnie rzeczy skrajnie niekomfortowe, które mają ci pokazać jakąś perspektywę, jakieś spojrzenie na świat, które ciężko samemu jakby mieć, tak? Część osób nie chce takich rzeczy, tak? I myślę, że nie ma nic złego ani w jednym, ani w drugim podejściu. Uważam, że jeżeli coś takiego was potencjalnie może zainteresować, to wow, myślę, że autentycznie to będzie jedna z moich jakby ulubionych gier tak generalnie, w sensie może nie w kwestii samego gameplayu, bo tak jak mówię, jego tam właściwie prawie że nie ma, ale w kwestii jakby wrażenia, jakie na mnie wywarła, ilości myśli, które w mojej głowie się pojawiły po tej grze i tak dalej, więc wow, jakby jestem absolutnie zachwycony tymi dwoma pierwszymi odcinkami z 4, czekam na ciąg dalszy i kurczę, jedyne, nad czym ubolewam, to jest to, że żeby komuś opowiedzieć o tej grze w kontekście, którego ona wymaga, trzeba poświęcić sporo czasu, tak? Więc nie mogę powiedzieć, hej, zagrajcie w The Coffin of Andy and Lily, bo fajna gierka, nie? Pograjcie sobie, będzie spoko, nie? A tam ktoś odpala, zaczyna się od kanibalizmu, kończy na kazirodztwie, nie? Wow, więc ekstra, nie? No, więc polecam, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, tego typu wrażeń, no to sprawdźcie.
Okej, okay, brzmi to ciekawie, ale brzmi to też bardzo mrocznie
lubię ten komentarz.
I poważnie, więc ja postanowiłam, że złagodzę to i opowiem anegdotę o kazirodztwie w kulturze.
O!
Widzisz, zawsze można znać jakąś anegdotę. Otóż jakiś czas temu zostałam zaproszona do takiego programu Kino Movie i to jest zwykle tak, że oferują ci film do obejrzenia, a potem jest taka krótka rozmowa o tym filmie, taka wprowadzająca. Kiedyś to było w telewizji powszechniejsze, teraz to chyba zostało tylko właśnie na Ale Kino. I to jest francuski film, w którym pojawia się wątek kazirodztwa. Bardzo zresztą ciekawie podjęty, bo to jest takie kazirodztwo, że brat stracił pamięć w wyniku wypadku i jakby odkrywa w sobie ten pociąg do siostry i wtedy siostra mówi, słuchaj, ale myśmy już mieli romans w przeszłości, tak? To nie jest nic nowego, ale z niego zrezygnowaliśmy z jakiegoś tam powodu. Jakby rzadko taki wątek w ten sposób wygląda. Ja chciałam sobie sprawdzić w internecie, jak jeszcze ten wątek bywa podejmowany, no i pisałam po angielsku incest French movie i wyskoczyło mi jako pierwszy wynik, jako pierwszy wynik.
Co ci wyskoczyło? Powiedz, Kasiu, no.
100 najlepszych francuskich filmów o kazirodztwie.
Jakby to ciekawe jest, że możesz to zawęzić do listy 100 najlepszych.
Otóż to.
A druga ciekawa rzecz to jest, że ktoś to zrobił, tak?
Myślałam
ktoś musiał
sobie
obejrzeć ich bardzo dużo, że ma swoje 100 ulubionych, nie?
Ale sobie pomyślałam, że to jest taka, wiesz, kwintesencja francuskiej kultury, nie? To znaczy, że chyba w żadnej innej kinematografii nie jesteś w stanie wyróżnić 100 najlepszych filmów o kazirodztwie, tak? Czy z tym wątkiem. I przy okazji jeszcze trafiłam, jest taka strona, nazywa się Criterion Collection, która wydaje bardzo dobre wydania, takie w bardzo dobrej jakości, wysokiej rozdzielczości, z mnóstwem dodatków, wydania filmów, które specjalnie są wybierane do tej kolekcji z kinematografii światowej i co pewien czas biorą reżysera, twórcę, intelektualistę, żeby jakby przeszedł się po tej kolekcji, takiej fizycznej DVD i opowiedział o swoich ulubionych filmach. I Criterion Collection kiedyś zaprosiło Žižka, czyli słynnego filozofa i socjologa i krytyka kapitalizmu. I on tak zaczął chodzić po tej kolekcji i wybrał film Szmery w sercu. I powiedział, o, to jest taki miły francuski film o kazirodztwie, ale nie tak, że to kazirodztwo jest niefajne, tylko to taka miła tajemnica między synem a matką. I powiem, że to była taka najbardziej Žižkowa rzecz w historii, jaką widziałam.
O Jezu, to już bardzo intensywne jest, nie?
Tak, no ale w każdym razie to jest moja anegdota o kazirodztwie w kulturze. Więc jak wpiszecie, to autentycznie pierwszy wynik to jest 100 najlepszych francuskich filmów.
Wiesz, to może być tak, że u ciebie to jest top wynik na przykład, bo szukasz dużo filmów i Google wie o tym, tak? A być może o innych ludziach nie wie takich rzeczy, niekoniecznie, i poleci im coś innego.
Może nie zachęcać, tak, masz rację, ale tak. W każdym razie u mnie to jest pierwszy wynik.
Może włączcie tryb prywatny przeglądarki w razie czego, okej? Wiesz, to jest w ogóle ciekawy temat, bo wracając jeszcze na chwilę do gry. W tej grze ten wątek potencjalnego kazirodztwa, czy generalnie relacji między postaciami, no to jest eksplorowanie tematu tej toksycznej zależności, w której przede wszystkim Ashley jest tak kompletnie aspołeczna ze względu na różne wydarzenia w swoim życiu i tak bardzo straumatyzowana i odklejona od rzeczywistości, że jej brat jest jej jedyną relacją w życiu. Jakąkolwiek, tak, z innym człowiekiem, łącznie z rodzicami i tak dalej, nie ma czegoś takiego, jest ta jedyna relacja, która jest jej jakby obsesją, tak, ona się zachowuje totalnie obsesyjnie. I ta relacja przechodzi z takiej nienawiści kompletnej do absolutnej zależności, tak, w te i we w te. No i generalnie osoby, które mają coś takiego, zaczynają na tę swoją jedną osobę przenosić wszystkie potencjalne relacje z innymi ludźmi, tak, i oni są akurat, bohaterowie mają 20 parę lat, więc zaczyna być dla nich naturalne, a przynajmniej zaczyna być dla tej siostry naturalne, że jakby potencjalną relację romantyczną też może mieć wyłącznie ze swoim bratem, tak? Wiem, że w ogóle gra wzbudziła oburzenie w niektórych kręgach. Konkretnie wydaje mi się, że w Australii, że jakieś Kotaku Australia czy coś takiego napisało w ogóle tekst o tym, że to jest jakby normalizowanie jakiegoś fetyszu, że to w ogóle gra dla jakichś pojebów i że ta nie szuka niesensacji i coś takiego. W efekcie czego Australia w ogóle zbanowała sprzedaż tej gry u siebie. Nie wydaje mi się, żeby to był ważny ruch, biorąc pod uwagę, że to jest, wiesz, niezależna gra za $10, tak? I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest bardzo niesłuszne potraktowanie tej gry, bo ja, szczerze mówiąc, kompletnie nie mam wrażenia, żeby ta gra żerowała na jakichś, nie wiem, instynktach albo na temacie tabu, czy coś takiego dla samego żerowania na temacie tabu, tak? Myślę, że ona ma dużo do powiedzenia i pozwala zainteresować się dziwnym, ale mimo wszystko ciekawym tematem, nie? Więc kurczę, no to jest coś takiego, że wydaje mi się, że takie dziwne wątki albo trudne wątki mogą być absolutnie interesujące i wartościowe w popkulturze i mogą być zupełnie niewartościowe, tak? Zależy, jak się do nich podejdzie, nie? I tu uważam, że to podejście jest dobre. Nie chcę dlatego mówić, że ten film z relacją między matką a synem jest z gruntu zły, bo może tam coś jest, mimo że, wiesz, widz może to uważać za odrażające absolutnie, ale film może przedstawiać coś, film może mieć po prostu coś do powiedzenia na ten temat, tak? Więcej niż, o patrzcie, kontrowersyjna rzecz.
Nie, więc... nie, no Szmer w sercu to jest wybitny przykład kinematografii francuskiej i powiedziałabym tak, że nie mam wątpliwości, że to jest wartościowy film, ale to sformułowanie jest dosyć, powiedziałabym, niefortunne albo takie bardzo rzyszkowe. Ja się w ogóle z tobą zgadzam, że czasem są takie rzeczy, o których... No bo to jest zawsze ten sam problem, nie? To znaczy, kiedy mówimy o rzeczach, które są jakimś społecznym tabu, albo nas odrzucają, albo uważamy, że wszyscy się zgadzamy, tak? No jakby jest dosyć dużo konsensusu w świecie, że kazirodztwo nie jest dobre, a właściwie jest złe, to w pewnym momencie tracimy z oczu refleksję. I to, że podejmujemy nad czymś refleksję, to nie znaczy, że coś usprawiedliwiamy. Tylko na przykład, no właśnie, ty tak jak mówisz, że tutaj to analizuje ten mechanizm takiego całkowitego przywiązania, przerzucenia wszystkich relacji swoich społecznych na rodzeństwo, tak? Mhm. Bardzo wiele filmów, które podejmują tą relację, która pojawia się między rodzicami a dzieckiem, pokazuje chociażby, dlaczego ta relacja zawsze jest podszyta przemocą, tak? Nawet wtedy, kiedy pozornie obie strony się kochają. I wydaje mi się, że to też jest ważne, tak? Że czasem musimy wracać do tematów, gdzie wszyscy pozornie się ze sobą zgadzamy, żeby sobie przypomnieć, dlaczego się ze sobą zgadzamy, jakie są tego źródła, bo potem bardzo łatwo stracić to z oczu, tak? I w dyskusjach, czy kiedy ktoś próbuje podważyć jakiś tabu, no to nagle się pojawia na sekundkę. Jeśli to są dwie dorosłe osoby, to zasadniczo rzecz biorąc, dlaczego nie, tak? Zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawe, bo prawodawstwo nie jest do końca jednoznaczne, prawda? No chociażby prawodawstwo francuskie jest tutaj dużo luźniejsze niż na przykład prawodawstwo w innych krajach Europy. I nie każde relacje kazirodcze uważa za przestępstwo i nie każdych relacji kazirodczych zabrania. Więc to też nie jest tak, że te powszedniki społeczne są tak powszechne, jak mogłoby się nam wydawać. No ale być może to jest właśnie ta różnica kulturowa, o której mówimy, tak? Że coś, na co ty jesteś w stanie spojrzeć w ten sposób w Polsce, już w Australii, która może mieć jakieś inne punkty odniesienia kulturowe, budzi większe kontrowersje, bo to są te rzeczy, gdzie właśnie te różnice wychodzą. Ale zgadzam się z tobą, że zawsze musi być ta wartość dodana, tak? Nie chodzi o to, żeby szokować dla szokowania, bo wtedy to jest też nudne i takie płytkie.
Wiesz co, przeczytam tu komentarz z czata. Macierys pisze, nic tak nie pomaga promocji jak ban. Wydaje mi się, że tak, że jakby zablokowanie gry w Australii na Steamie to brzmi jak najmniej skuteczna metoda zablokowania czegokolwiek. Tak, włączasz VPN-a, kupujesz grę, ściągasz, wyłączasz VPN-a, gotowe, tak? Gra ma bardzo mało waży, tak? Więc transfer nie jest tutaj problemem, nic takiego, nie? Samo zbanowanie w Australii tej gry nie zaskakuje mnie bardzo, bo podejrzewam, że urzędy, które się tym zajmują, niekoniecznie, wiesz, to nie tak, że ktoś tam w tym urzędzie usiadł, zrobił analizę gry, zastanowił się, czy to jest coś wartościowego, czy tylko szczucie jakimiś tematami tabu. Podejrzewam, że po prostu ktoś przeczytał ten, nie wiem, jakieś doniesienie o tym, czy jakieś zgłoszenie na ten temat i stwierdził, dobra, banujemy, tak? Rzeczą, która mnie bardziej zaskakuje i, nie wiem, zasmuca, powiedzmy, do pewnego stopnia, jest ten tekst na Kotaku Australia, który jest napisany w takim tonie, wypaliło mi oczy, co to za gówno, nie, generalnie. Między innymi ten tekst jest, mam wrażenie, pisany na bazie recenzji na Steamie, które w dużej części są ironiczne i w jakiś sposób nawiązują do kazirodztwa, bo ludzie tak działają w internecie, ale wydaje mi się, że dzieło kultury zasługuje na to, żeby je ocenić, a nie ocenić, co ludzie robią wokół niego i jak je komentują w internecie na przykład, tak? I w tej grze, jeżeli to osadzisz w kontekście, to wątek kazirodztwa, który ma tam znaczenie jakby drugoplanowe, trzecioplanowe właściwie, ten wątek jest podrzędny wobec wątku zależności emocjonalnej między tymi postaciami. To jest taki moment, w którym właściwie kazirodztwo między nimi jest naturalnym krokiem dalszym jakby ich relacji. I to nie jest absolutnie najgorsza rzecz, która tam się dzieje, ani najbardziej niepokojąca, czy najbardziej taka mroczna, powiedzmy. I jak się to osadzi w kontekście, to właściwie brzmi to zupełnie inaczej, niż jak ktoś ci powie, ej, zobacz, tu w tej grze jest kazirodztwo, patrz, masz tu taką scenę. Nie? I więc szkoda, że medium, które się zajmuje grami i ma ten jakby zasięg i te możliwości, żeby to sprawdzić, ocenić i przedstawić, jak to wygląda, podeszło do tego z takim bardzo powierzchowną oceną, której po prostu właściwie sprowadza się do tego, w tej grze jest kazirodztwo, obrzydliwe, nawet nie będę na to patrzył, co to za gówno, nara, nie? Bo zbanujmy to i zbanowali, no. Ale dobra, to jest off-top w tym momencie, więc może skończmy ten wątek kazirodczy i tak dalej, przejdźmy, polecam, jeżeli...
Grę polecam.
To, co opowiedziałem, tak, grę, nie kazirodztwo, tak. Grę polecam. Jeżeli to, co mówiliśmy, was w jakiś sposób zainteresowało i chcecie sięgnąć po coś, co będzie niekomfortowe, kompletnie niekomfortowe i bardzo dziwne i będziecie się czuć brudni po zagraniu w tę grę, ale w jakiś sposób wartościowe, interesujące i ciekawe, no to polecam. Kasia, Paweł. Może coś lżejszego.
Dobrze.
Niż SS, kazirodztwo, wow, i KKK.
To chciałam opowiedzieć o serialu, który dzieje się w piekle.
To luz, to spoko. Przechodzimy płynnie z demona do demona, tak?
Tak, bo obejrzałam serial Hazbin Hotel. Nie wiem, czy o nim słyszałeś, bo to jest...
Jest wątek na naszym forum i tak. Tyle wiem.
To jest taka produkcja, która ma dosyć długą historię, dlatego że pilot pojawił się na YouTubie już w 2019 roku i został stworzony przez Vivienne Medrano. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Wyłącznie przy pomocy swoich patronów i amatorów, animatorów. Amatorzy animatorów.
Ojej.
Haha. I zyskał sobie bardzo dużą grupę wielbicieli i udało się z tego amatorskiego pilota przejść do pełnego serialu animowanego, który jest w Polsce dostępny na Amazon Prime Video. I sam punkt wyjścia jest bardzo ciekawy, bo poznajemy tutaj córkę Lucyfera, która w piekle postanawia założyć taki hotel, w którym potępione dusze mogłyby znaleźć schronienie, ale przede wszystkim przepracować swoje problemy, bóle i traumy po to, żeby doznać odkupienia. Dlatego, że ta wizja rzeczywistości tej pozagrobowej wygląda w następujący sposób, że mamy piekło i niebo, nie mamy czyśćca, a ponieważ populacja piekielna zwiększa się w taki zbyt duży sposób i przyrasta zbyt szybko, to co pewien czas anioły przybywają do piekła i dokonują eksterminacji. I ta eksterminacja tych piekielnych dusz odbywa się mniej więcej raz do roku. Ale po ostatniej eksterminacji wychodzą na jaw dwie rzeczy. Po pierwsze, że po raz pierwszy w historii komuś z piekieł udało się zabić jednego anioła, co oznacza, że piekło może się potencjalnie bronić. A po drugie, że przywódca anielskich zastępów, w tym przypadku Adam, i to jest ten Adam, prawda? Czyli pierwszy człowiek, ten Adam. The original Adam.
Original gangsta Adam.
Tak. Jakby trochę znudzony swoją rzeczywistością, zapowiada, że kolejne oczyszczenie będzie za 6 miesięcy, co oznacza, że no, nie ma roku wolnego, tylko 6 miesięcy wolnego.
Słuchaj, to jest dosłownie fabuła Mass Effect.
No i w kontekście tego wszystkiego nasza główna bohaterka, no jak już mówiłam, córka Lucyfera, czyli Charlie Morningstar, postanawia no, wzmóc swoje wysiłki, żeby w jakiś sposób ten jej hotel, który zaplanowała, zaczął działać, a ma tam kilkoro swoich tam stałych gości, którzy już zdecydowali się na to, żeby tam zamieszkać. No i przede wszystkim pomaga jej Alastor, czyli demon odpowiedzialny za radio i powiązany z radiem, który jest bardzo wszechmocny i zniknął na kilka lat i nie wiemy, co się z nim działo, ale właśnie powrócił.
Demon powiązany z radiem?
Tak, to jest demon radiowy.
Co to? Zatrzymajmy się tu, czekaj. Ja tu potrzebuję wyjaśnienia. Co to znaczy demon powiązany z radiem?
On umie korzystać, jakby ma...
Coś jak Mazurek w RMF-ie, czy coś takiego?
Ma rozgłośnię radiową w piekle. Mhm. Taki radiowy głos. Tak mówi jak takie stare radio. No i kiedy się nagle pojawił w piekle, to zaczęli znikać tacy wszyscy wyżej postawieni przywódcy piekieł, a potem ich głos, ich krzyki było słychać na falach radiowych.
Okej, myślałem, że to demon, który na przykład, wiesz, nawiedza ludzi przez radio i słuchasz radia i nagle demon się do siebie odzywa.
Myślę, że to też się dzieje, no bo to radio piekielne też działa, bo piekło ogólnie wygląda trochę jak... No jak każde miasto, jak każda rzeczywistość, wszystko tam mają, tylko jest piekłem. Do tego wszystkiego w Hazbin Hotel mieszka Angel Dust, czyli gwiazdor piekielnej pornografii, który jest w pewien sposób przymuszony do tej pracy. Do tego jest jeszcze oczywiście barman, no bo w każdym dobrym hotelu musi być barman, jest demonica pokojówka i jest dziewczyna naszej głównej bohaterki. No i to jest taka grupa, która stara się przekonać wszystkich, że ten plan w ogóle, wizja tego, że tą duszę, która trafiła do piekła, da się odkupić, ma sens. I cały serial jest skupiony wokół tych kilku miesięcy, kiedy Charlie właśnie działa na rzecz tego, żeby ten hotel zaczął funkcjonować poprawnie i żeby, kiedy przyjdą ewentualnie zastępy niebiańskie, no to żeby odeprzeć to zagrożenie, ale też żeby przekonać niebo, które jest bardzo pewne siebie, że no cóż, odkupienie ma sens, tak? Że piekło nie musi być tym ostatecznym potępieniem. I to jest taki ciekawy serial, dlatego że on z jednej strony oczywiście gra różnymi motywami religijnymi, część z nich reinterpretuje, bo na przykład tutaj Lucyfer jest pokazany nie jako ktokolwiek zły, ale jako marzyciel, jako wynalazca, jako bardzo dobry ojciec, chociaż być może trochę nieobecny, ale ostatecznie troskliwy, więc to nie jest tak, że odwołujemy się tutaj wyłącznie do złych schematów, no ale też mamy na przykład, zwłaszcza w przypadku wątku Angel Dust, bardzo mocno podkreślone to, że wiele osób w tym piekle, wiele dusz w tym piekle jest powiązanych takimi cyrografami, z przywódcami piekielnymi, którzy ich wykorzystują. No i jest tutaj dużo też właśnie takich bardzo bolesnych wątków związanych po prostu z wykorzystaniem seksualnym. I to jest ciekawy serial, bo z jednej strony bywa taki głupiutki jak kiedyś te produkcje, które pod koniec dnia leciały na Cartoon Network. Z drugiej strony, no, nie trudno nam dostrzec, że ta metafora piekielno-niebiańska dotyczy także ludzi, którzy zdecydowanie żyją na Ziemi i muszą przepracować pewne rzeczy, żeby móc pójść dalej. Na trzeciej strony jest to serial, w którym w każdym odcinku jest utwór musicalowy i część tego
właśnie tak czułem, że zachowujesz się trochę jak twórcy trailerów filmowych musicali, czyli ukrywasz to, że to jest musical tak naprawdę.
Tak i przyznam szczerze, że te utwory musicalowe robią naprawdę fantastyczne wrażenie, zwłaszcza piosenka z pierwszego odcinka jest fenomenalna i to bardzo was zachęcam, dlatego że ten pierwszy odcinek jest dostępny w internecie, to znaczy jakby pilot jest dostępny online, bo tak zrobił Amazon, że można ten pilot obejrzeć. Ja bardzo lubię piosenkę Happy Day in Hell, bo Happy Day in Hell to jest taka piosenka, która mogłaby trafić do każdego musicalu. I co jest ciekawe, że przez to, że tyle trwało tworzenie tego serialu i przez to, że ludzie mogli poznać wcześniej i autorkę i też przyczynili się do tego, że ten serial w ogóle powstał, to on niesłychanie szybko stworzył swój fandom, tak? I stworzył bardzo dużo fanartów. I mam wrażenie, że to wystrzeliło dużo szybciej, niż gdyby to był po prostu serial, który nie wywodzi się z internetu. Zresztą, jeśli obejrzycie na przykład Hazbin Hotel i będziecie mieć taką potrzebę obejrzeć coś jeszcze w podobnej stylistyce i w podobnej tematyce, to autorka stworzyła też taki serial internetowy. On się nazywa Helva Boss i opowiada o pewnej, no właśnie, duszy skazanej na potępienie w piekle przez jeden bardzo zły dzień na ziemi. Więc autorka ma ewidentnie pewien krąg tematów, do których wraca, ale dla mnie to jest fascynujące, jak szybko ten serial od premiery zdobył sobie liczne grono bardzo zaangażowanych fanów i mam wrażenie, że to będzie tylko przyrastać, bo ja już teraz widzę, że wszyscy o tym mówią, nawet w tych miejscach, gdzie zwykle te dyskusje o animacjach niekoniecznie się przebijają.
Czy Happy Day in Hell w jakiś sposób nawiązuje do utworu Oh Happy Day, czy to jest...
Nie, to jest taki utwór, który moim zdaniem bardzo mocno przypomina konstrukcję Bonjour z Pięknej Bestii.
To coś o naczyniach.
Tak.
Okay. Nie jestem jakimś fanem Pięknej Bestii.
To znaczy chodzi o to, że to jest taki klasyczny numer musicalowy, gdzie mamy, no właśnie, bohaterkę, która śpiewa o swoich nadziejach i kontrę do tego, co ona śpiewa, wychodzącą z osób, które mija na ulicy. Ale naprawdę musicalowo to jest świetne. Ja zresztą rzuciłam okiem na nazwiska aktorów i aktorek głosowych, którzy zostali zaproszeni do współpracy przy tym projekcie. No i bardzo wyraźnie widać, że dobrano ich nie tylko pod względem tego, czy dobrze brzmią, ale też czy są w stanie coś zaśpiewać. I trochę rozpoznałam nazwisk, które kojarzę z Broadwayu, co świadczy o tym, że tutaj ta umiejętność śpiewania jest postawiona bardzo wysoko.
A propos tego tematu, widziałaś zwiastun Wicked?
O Jezus Maria. Tak, widziałam zwiastun Wicked.
Mam kilka komentarzy do tego. Przede wszystkim ten zwiastun ewidentnie ukrywa, że to jest Wicked Part 1. I nie wiem dlaczego. Czy w badaniach marketingowych wyszło, że dzielenie filmów na pół już się nie sprawdza i ludzie jak widzą Part 1, to nie chcą iść do kina? nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale ten zwiastun ewidentnie nie chce powiedzieć, że to jest Wicked Part 1. Druga rzecz jest taka, że ten film kosztuje z grubsza 150 milionów dolarów. Obie części kosztują razem około 300, tak? I nie widać tego w tym zwiastunie. Być może przepracowani twórcy efektów specjalnych jeszcze coś tam poprawią, ale ten film wygląda bardzo, bardzo green screenowo, powiedziałbym, nie? I takie, był taki moment w kinie, kiedy modne było z jakiegoś powodu tworzenie jakichś wielkich miast, struktur i tak dalej w CGI, tak? I w każdym filmie, takim letnim dla dzieciaków, który wychodził, musieli być bohaterowie, którzy trafiają do jakiegoś niesamowitego miasta w CGI, tak? Był taki film z George'em Clooneyem, który jakby cały się opierał na tym, że jest tam pole i miasto w CGI.
Tak, to mogło
Pole chyba też było w CGI.
Tak, wszystko domu, ale to
jakby,
CGI, tak.
Tak, tak. I jakby przypomniałem sobie o tym trendzie, jak zobaczyłem zwiastun Wicked, nie? Co podoba mi się o tyle, że nie wiem, czy widzieliście plakat tego filmu oficjalny, ale to są dwie główne aktorki stojące na takim wielkim zielonym tle i rzucające cień w kształcie litery W. I ten plakat, jak na niego spojrzałem po raz pierwszy, to byłem absolutnie pewien, że to jest żart. Tak, że ktoś zrobił plakat, żeby ironizować na temat tego, że ten film wygląda jakby był cały nagrany na green screenie. Ale tymczasem nie. To po prostu tak ma być, więc dobrze. No a powiedz, co sądzisz, bo podejrzewam, że to jest bardziej w sferze twoich zainteresowań niż moich. W sferze moich zainteresowań jest tam wyłącznie Ariana Grande, która już na tym etapie zakładam, że wydała tyle pieniędzy na racial change, że wszyscy gracze World of Warcraft razem tyle nie wydali, więc no.
No więc ja przede wszystkim uważam to za jakiś absolutnie idiotyczny zabieg marketingowy, wziąć jeden z najważniejszych musicali ostatnich dwóch dekad, który ma niesamowitą grupę fanów, bardzo mocno zaangażowanych, i reklamować go bez pokazywania, że to jest musical. Widziałam taki bardzo dobry artykuł, że ostatnio wyprodukowano bardzo wiele musicali, dobrych musicali, które się ludziom podobały i które wszystkie w przekazie marketingowym ukrywają, że są musicalami. I dla mnie to nie ma sensu, a akurat w przypadku Wicked, które jako musical jest ważniejsze niż jako kolejne podejście do historii Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Bo Wicked jako musical naprawdę zrzesza w sobie mnóstwo osób, które są tym zainteresowane. Plus ja przypominam jeszcze, że Wicked Musical jest bardzo okrojoną adaptacją powieści, tak? Więc jeśli ukrywamy, że to jest musical, no to część osób może być przekonanych, że w końcu ktoś zaadaptował powieść na film i ci się dopiero zawiodło.
Wiesz co, ja zauważyłem na przykład, nie wiem czy widziałaś to samo w zwiastunie musicalowej wersji Mean Girls.
Tak.
Dlatego, że jakby to już w ogóle jest sytuacja, w której jedyne co nowego wnosi ten film, to to, że robi z tego musical, tak? I zakładam, że to jest adaptacja musicalu, który był adaptacją filmu pierwszego, tak. Tak? Oryginalnego filmu. Ale jedyne, co wnosi nowego ten film, to bycie musicalem. I mamy zwiastun, w którym nie ma ani słowa o tym, że to jest musical i właściwie nie ma żadnego fragmentu piosenki. Co sprawia, że wygląda to dokładnie tak, jakby to był po prostu zupełnie niepotrzebny remake klasycznego filmu, jakby nic nie wnoszący, tak? Więc to jest fenomenalne, nie? Druga rzecz a propos też marketingu jeszcze. Mam taki pomysł, że może, żeby zachęcić ludzi bardziej, ten film powinien się nazywać The Wicked, ale bez E, tak jak The Weeknd. I ludzie by mogli wtedy pomyśleć, że to jest na przykład koncert tego wykonawcy, on jest bardzo popularny, więc The Wicked to jest taki mój pomysł, może ktoś podchwyci, no, ale kontynuuj.
A druga sprawa to dokładnie to, co powiedziałeś o tym, jak ten film wygląda. I tutaj widziałam bardzo fajną analizę porównującą to, jak wygląda ten film, jak wygląda świat przedstawiony w tym filmie z filmem Oz Wielki Potężny. Oz Wielki Potężny to był taki naprawdę wysokobudżetowy film Disneya, który się kompletnie nie sprzedał, który był prequelem Czarnoksiężnika z Krainy Oz. I na podstawie tego nieudanego filmu była świetna analiza właśnie tego, jak wygląda głębia jakby oświetlenia, jak wygląda zakres barw. Jak w ogóle widzimy w jednym filmie, że coś fizycznie istnieje i w drugim właśnie mamy wrażenie, że to wszystko jest bardzo płaskie i takie prześwietlone i być może trochę rozmyte. I mam wrażenie, że to jest już w tym momencie coś, co zaczyna decydować o tym, że ludzie się zniechęcają, tak? Bo tak jak ty sam powiedziałeś, te wszystkie miasta fantastyczne zaczynają wyglądać dokładnie tak samo, ale też no, nie da się ukryć, że te filmy zaczynają wyglądać tak samo, że przestają mieć jakąś własną osobowość, a w przypadku Wicked akurat można zwrócić uwagę na to, że taką pewną podpowiedzią, dlaczego ten musical odniósł sukces, poza oczywiście fantastycznymi piosenkami i w ogóle całą tą dramaturgiczną strukturą, jest też to, że on ma taką bardzo specyficzną wizualną stronę, do której ludzie są przywiązani. I gdyby zamiast próbować zrobić kolejny film, który wygląda tak samo, sięgnąć choć trochę po to, co już widzieliśmy chociażby na scenie i przenieść te pomysły na film, tak? Rozbudować je, dać im taki wymiar, którego na scenie nigdy nie będą miały, no to to miałoby jakąś swoją osobowość, tak? Byłoby w jakiś sposób inne, co oznacza, że prawdopodobnie część osób poszłaby chociażby zainteresowana też tą stroną wizualną. No i co na końcu jest dla mnie intrygujące, to jak sam mówiłeś, ten film właśnie wygląda tak jak wszystkie inne, a prace nad tą produkcją naprawdę trwały bardzo, bardzo długo, tak? Ten zwiastun wychodzi w momencie, w którym ludzie już powoli zaczynają zapominać, że ktokolwiek ten film robi. I to też jest dla mnie ciekawe, tak? Że kiedyś, kiedy prace nad filmem miały trwać długo, kiedy to oznaczało, że po prostu wkłada się bardzo dużo energii w ten film. A tymczasem ma się wrażenie, że nad czym oni tak długo pracowali, tak? Czy nie wyróżnia się to nawet w tym zwiastunie w jakikolwiek sposób czymś, co by mówił, aha, okej, bo oni musieli stworzyć ten świat od nowa. Ja nie jestem wielką fanką tego musicalu, więc jeśli ten film będzie słaby, to nie będę bardzo płakać, ale z drugiej strony uważam, że to ponownie będzie zmarnowanie wielkiej okazji i pewnie znowu usłyszymy od Disneya, że no nie da się robić musicali, bo one się nie sprzedają. Nawet jeśli weźmiemy wielki przebój z Broadwayu i West Endu.
Wiesz co, z drugiej strony adaptacja znanego musicalu z masą CGI i znaną piosenkarką w jednej z głównych ról, no to brzmi jak coś, co nie mogłoby się nie sprzedać, nie? Kody. Także tak, zobaczymy. Myślę, że może być pewien problem z tym. To ja mam jeszcze jedną rzecz, która jest interesująca i nie wiem, czy mamy coś do dodania, ale to jest dowód na to, że warto być na naszym Discordzie, bo tam ludzie wrzucają rzeczy i są niesamowite dyskusje. Mianowicie, ty wiesz, o co chodzi, ale pewnie nie pamiętasz, Kasiu, marsjański kalendarz liturgiczny.
Tak, tak, oczywiście, że
słuchajcie,
pamiętam.
Jest poważna praca. Piotr Karocki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Marsjański kalendarz liturgiczny. Pierwsze kilka linijek. W artykule tym zarysowuje skalę problemów związanych z tworzeniem ewentualnego kalendarza liturgicznego dla kolonii marsjańskiej, która to kolonia, wedle dzisiejszych zapowiedzi, ma zostać utworzona w 2024 roku. Mam wątpliwość co do tego ostatniego, ale jakby praca istnieje. I jest jeden fragment, który mnie absolutnie zauroczył i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą warto tutaj zacytować. Mianowicie pytanie brzmi, czy Marsa należy traktować jako oddzielną diecezję, czy jednak jako oddzielną planetę? Więc to są rozważania, które tutaj się toczą. Bardzo ciekawe.
Chcę tylko powiedzieć, że pomijając już fakt, że to w sumie jest ciekawe pytanie, tak? No bo bardzo dużo roku liturgicznego jest opartych o fazy Księżyca. Więc jeśli mamy inną planetę, no to ten rok liturgiczny musiałby się układać zupełnie inaczej, tak? No bo przecież na przykład Wielkanoc mamy ułożoną zgodnie z pełniami Księżyca, a to jest taki spadek, jaki chrześcijański rok liturgiczny ma jeszcze po świętach żydowskich, które właściwie wszystkie są przestępne. Natomiast to jest w ogóle taki odpłysk bardzo ciekawej dyskusji, która toczy się w Kościele katolickim już od dobrych kilkunastu lat, dotyczących tego, co zrobić z chrystianizowaniem potencjalnych kosmitów. Ponieważ mniej więcej od 2008 roku zaczyna się taka dyskusja dotycząca tego, czy kosmici mogą zostać ochrzczeni i czy zasługują na Słowo Boże i zbawienie. Argumentacją, która mówi za tym, że Kościół katolicki powinien ochrzcić kosmitów i powinien podzielić się z nimi dobrą nowiną, jest argumentacja, która wywodzi się z listów apostolskich i dotyczy rozważań, które tam znajdziemy, dotyczących tego, czy można ochrzcić kogoś, kto nie jest Żydem. No bo na samym początku chrześcijaństwa chrześcijanami zostawali tylko Żydzi, tak? No, ci Żydzi, którzy uznali, że Jezus jest Mesjaszem, zostawali chrześcijanami. No, ale powstało pytanie, tak? Czy chrześcijaninem może zostać Rzymianin na przykład? Na samym początku religia chrześcijańska nie miała jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ostatecznie, jak może zauważyliście, wynik był taki, że każdy może się ochcić i każdy może przyjąć Słowo Boże i łaskę Bożą w tej formie. No i teraz, korzystając właśnie z tego ustalenia, przenosimy to na kosmitów. papież Franciszek powiedział, że ochrzciłby Marsjan, no a właściwie każdych przybyszy z obcej planety, ale to jest o tyle ciekawe, że ta refleksja kosmiczno-teologiczna rzeczywiście ma swoje miejsce już od jakiegoś czasu w dyskusjach religijnych, no a do tego wszystkiego jeszcze powstają na przykład powieści. Jest taka powieść, ona się nazywa Księga Dziwnych i Wspaniałych Rzeczy, która opowiada właśnie o pewnym, o takiej sytuacji, w której ksiądz zostaje wysłany na obcą planetę, gdzie trwa właśnie proces chrystianizacji mieszkańców. No i okazuje się, że z powodu różnic fizjologicznych, ale też planetarnych, ci mieszkańcy rozumieją Biblię zupełnie inaczej niż my tutaj na Ziemi. Więc jest to takie zagadnienie, które od dawna się pojawia w teologii i w ogóle w dyskusji o tym, prawda, co to znaczy chrystianizować i czy Słowo Boże jest tylko dla ludzi na Ziemi, czy to może dla wszystkich i czy Jezus był zbawcą tylko mieszkańców Ziemi, czy zbawcą wszystkiego, co istnieje w kosmosie.
Jeju, jak słuchaj, taki biedny Jezus musiał na każdą planetę jechać i umierać tam.
No właśnie, czy każda planeta ma własnego zbawiciela.
Wiesz, nie wiadomo, ile tych świat jest bardzo duży, wszechświat, tak? I na każdym musiał odrobić tą swoją pańszczyznę, nie? No to ciężka sprawa jest w ogóle. Ale ciekawe jest też to, że papież Franciszek miał czas, żeby powiedzieć, co sądzi o chrzczeniu obcych, a nie miał czasu, żeby potępić jakiś kraj biorący udział w jakiejś wojnie ostatnio, czy coś takiego.
To w 2012 roku on wygłosił to stwierdzenie. To
okay. Wtedy jeszcze nie było Rosji, to i Putina
nie
to
było
dobrze,
wtedy Rosji, tak. Ale niektórzy mówią, że jakby ta jego wypowiedź dotyczyła wszystkich obcych, czyli także osoby obce kulturowo, czy osoby, które przybywają.
Osoby, których nie znasz generalnie.
Których nie znasz, tak. Więc jakby to, że my to sobie na kosmitów przełożyliśmy, to jest tylko nasza wina. Natomiast przyznam szczerze, że zauroczył mnie ten kalendarz marsjański. Jeszcze bardziej mnie zauroczyła refleksja nad tym, ile punktów w nowej punktacji czasopism, którą proponowały ostatnie władze, dostał autor tych rozważań teologicznych nad kalendarzem marsjańskim za swoją pracę, jak potem mógł dzięki temu przedstawić pod koniec roku sprawozdanie, które prawdopodobnie było bardzo korzystne, tak, ponieważ miał ten artykuł na koncie. Co nie zmienia faktu, że to nie jest coś, co się nigdy nie zdarzało w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim. Ta refleksja nad tym, co zrobić z życiem w kosmosie w kontekście chrześcijaństwa, pojawia się już od jakiegoś czasu i są różne propozycje, jak mamy do tego podchodzić.
Wiesz co, ja myślę tak, że no jeżeli mówimy już o obcych w kościele, w sensie kosmitów, no to jest jeden najbardziej znany przypadek, kiedy używamy słowa obcy i mamy na myśli konkretnego kosmitę, i są to oczywiście obcy z filmu Obcy i z filmu Obcy 2, czyli Obcy. Bo obcy w polskim języku jest, tak samo brzmi w pojedynczej i w mnogiej formie, to skomplikowane, słuchajcie. No i wydaje mi się, że taki obcy, taki xenomorf, tak, jest właściwie idealnym kandydatem do kościoła katolickiego. No bo tak, one nie mają płci, tak, więc nie mogą być homoseksualne. Nie uprawiają seksu w ogóle, więc jakby też okej. Okay. No myślę, że problemem może być potencjalnie mordowanie ludzi i składanie w nich jaj, ale... No, myślę, że można to określić jako różnica kulturowa, nie? Na tym etapie, tak mi się wydaje.
Ale wiesz, to jest jeszcze pytanie, tak? Czy na przykład wiemy, że Pan Bóg zbawił ludzi, ale może jeszcze nie doszedł do tego momentu, kiedy ksenomorfy zasługują na zbawienie. Może one są dopiero, nie wiem, na poziomie potopu, tak? Mhm. Albo na poziomie Hioba. Wiesz, myśmy też musieli dosyć długo czekać, aż przyszedł Mesjasz, tak? I nie wszyscy go uznali. Więc to nie jest takie proste, że po prostu uznamy, że wszystkie obce rasy zasłużyły już na zbawienie i dostały swojego Mesjasza. To nie jest chyba tak, że Pan Bóg obudził się któregoś dnia i powiedział, o, to już czas na zbawienie, zbawiam wszystko we wszechświecie, tak? Tylko może ta dynamika jest różna. Zgadzam się, że moim zdaniem te obce z filmu Obcy mogą być bliżej zbawienia niż my, bo żyją na pewno w zgodzie z boskim planem. Robią dokładnie to, do czego zostały stworzone, tak? Zostały stworzone, żeby mordować i się rozmnażać, więc jakby skoro zostały do tego stworzone i żyją w zgodzie z tym, to czy mogą grzeszyć?
Wiesz co, a co ty na to, że na przykład taka hipoteza, tak? Że ta hybryda, która jest w Obcym 4? W Obcym 4 jest hybryda?
W Obcym 4 jest tak hybryda. Tak?
To Jezus obcych.
To jest bardzo możliwe.
A Ripley jest Matką Boską w ten sposób, w tej sytuacji, tak? Jakby to było ewidentnie niepokalane poczęcie i poświęcił się, w sensie umarł więc może umarł za grzechy innych obcych, nie po prostu.
Wszystko, co mówisz, ma sens. To jest jakby logiczne.
To ma sens, wydaje mi się, tak. I chyba na tym skończymy dzisiaj, wydaje mi się, bo mamy jeszcze kilka tematów, ale przeniesiemy je w takim razie do kolejnego odcinka, bo już zbliżamy się do naszego maksymalnego czasu ekranowego. Kasiu, super się rozmawiało dzisiaj.
No bo podejmowaliśmy ważne tematy. Zbawienie, tak. Kazirodztwo, Wicked. To są ważne tematy w życiu człowieka. The Wicked. Tak.
Mam nadzieję, że kiedy przylecą do nas obcy, to nie będziemy ich po kolei wprowadzać we wszystkie koncepty ludzkości mające kaka w nazwie, bo myślę, że możemy trafić gorzej niż Kościół katolicki. Więc jeżeli obcy, jeżeli tego słuchacie, nie googlajcie tego. Nie googlajcie niczego właściwie na temat naszej planety. Tak będzie lepiej. Mam nadzieję, że rozumiecie po polsku. Ale słuchajcie dalej ZVZ, tak samo jak wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami i słuchają tego nagrania tydzień wcześniej. Ogarniacie to w ogóle? Tydzień wcześniej można brać udział w naszym nagraniu i komentować, i sobie siedzieć i pisać na czacie, dołączając do klubu ZVZ, zvz.pl/klub. I tam też będzie bonusowy odcinek ZVZ+, w którym ostatnimi czasy mówimy o nielegalnych rzeczach.
Tak.
Przypadkiem. Więc to jest dość dziwne, ale mam nadzieję, że będzie kontynuowane w ten sposób. I po raz kolejny szczególne podziękowania dla osób wspierających z naszego najwyższego progu i przypominam, że w tym tygodniu byli to Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania i Aneta Pietrowa-Solińska. Możecie do nas oczywiście też pisać na kontakt@zvz.pl, na przykład jeżeli macie jakieś interesujące tematy, o których chcecie, żebyśmy porozmawiali w podcaście. I mamy też maile paweł@zvz.pl i kasia@zvz.pl. Jeżeli potrzebujecie się skontaktować z nami prywatnie, my i tak sobie nawzajem prawdopodobnie powiemy te rzeczy, więc nie ma to znaczenia, ale będzie nam miło, jeżeli do nas napiszecie. Zajrzyjcie też na fanpage i zapraszamy też na naszego Discorda. Linki do wszystkich ważnych rzeczy znajdziecie tu gdzieś w okolicy, w opisie. Szukajcie tekstu i naciskajcie czerwone rzeczy. To jest zasada w internecie, jak kogoś lubicie, tak? Widzicie czerwoną rzecz? Klikasz, tak? Jest okej. No. Wam dziękuję za udział i słuchanie tego. Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, pa.